Dobrze, to tak było ustanowione, że teraz będziemy odpowiadać na pytania. Także zapraszam, proszę. Proszę, pani.
Zagrożenia duchowe, niszczące dusze dzieci, problem trudnych rozmów, na przykład o homoseksualizmie, tatuażach.
No, to mamy 3 godzinki, to mogę odpowiedzieć na to pytanie, na to jedno pytanie. Bo to jest, ale to tylko na to jedno pytanie w takim razie, więc to wiadomo, że teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie i dać szansę innym, to powiemy tak bardzo, bardzo ogólnie, bo to są na pewno takie sprawy, o których warto cokolwiek wiedzieć, żeby mieć pojęcie. Z drugiej jednak strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten temat trzeba pogłębiać, dlatego też zachęcam, żeby oglądać właśnie na tym kanale różne takie już bardzo specjalistyczne nagrania, na przykład jeżeli chodzi o problem homoseksualizmu, w ogóle tej ideologii gender, to dosłownie ostatni film, który umieściłem. On nosi nazwę Jak chronić serca dzieci. Część pierwsza to jest właśnie poświęcona tej ochronie czystości, niewinności dzieci, tej całej sfery związanej z czystością, jak to dzisiaj jest atakowane, jak bardzo wypacza się ten Boży pomysł, projekt życia ludzkiego. A kwestia związana z zabawkami, tą kulturą szeroko pojętą, to będzie zawarta w drugiej części, która na dniach powinna się pojawić. Ale też, żeby nie skończyć tylko i wyłącznie na odniesieniu do pewnego filmu, który już funkcjonuje w sieci i też wcześniejszych, które też tam są na podobne tematy, to przede wszystkim, ja to zawsze powtarzam, musimy dzisiaj być bardzo roztropni względem kultury ogólnie, bo kultura wpływa na nasze dusze, serca i ona stała się elementem walki ideologicznej. A więc ludzie wykorzystują kulturę, żeby niszczyć nas, nasze serca, nasze dusze, żeby odciągać nas od Pana Boga, żeby wtłaczać nam inną ideologię. Nie bez powodu, kiedy Stalin, czy nawet wcześniej jeszcze Lenin, doszedł do władzy w Rosji, to powiedzieli, że w każdym radzieckim domu musi być radio, żeby właśnie w ten sposób ci ludzie, słuchając tego radia, mogli przyswajać sobie różnego rodzaju ideologię. No wtedy było radio, dzisiaj to jest telewizja, a jeszcze możemy powiedzieć bardziej internet. Więc to, co nas interesuje, to po co sięgamy, co czytamy, co oglądamy, ma wpływ na nas, na nasze myślenie. To z czego troszkę tak się śmiałem, to tak pół żartem w czasie kazania, mówiąc o tym w cudzysłowie diabełku, który jak TVN czy jak Gazeta Wyborcza nam tłumaczy, interpretuje rzeczywistość, to tak samo to jest zadanie dzisiejszej kultury. Ona ma nam nałożyć pewnego rodzaju okulary i my właśnie przez te szybki mamy odczytywać rzeczywistość. Albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Jest dwoje ludzi, patrzą na tą samą sprawę, ale każdy widzi inaczej. I to przeprogramowanie wewnętrzne następuje już na pierwszych latach życia. Dosłownie od pierwszych książek, filmów, treści, które ogląda dziecko, od pierwszych zabawek. W ten sposób już rysujemy odbiór świata. To, jak to dziecko będzie funkcjonowało. I nie jest obojętne, co kupujecie waszym dzieciom. I można też powiedzieć, że to, co jest najmodniejsze, jest najbardziej dotowane, promowane, jest najbardziej kolorowe, nowoczesne. A więc wiadomo, na to poszły duże pieniądze. A tam, gdzie jest duży pieniądz, tam raczej Boże sprawy się niekoniecznie odbywają, bo Pan Bóg działa zupełnie inaczej. I też myślę, że nie jest trudno katolikowi rozpoznać, co prowadzi do Pana Boga, a co od Pana Boga oddala. No, trzeba bardzo uważnie patrzeć się na to, co dzieje się dzisiaj z dziećmi, jak one się zachowują pod wpływem różnego rodzaju treści, zabawek, jak zmienia się ich myślenie, stosunek do rodziców. I tak jak ogólnie w takich państwach totalitarnych, dzisiaj chce się przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, że człowiek odrzuci Pana Boga jako najwyższy autorytet. I niestety mamy już do czynienia z tym młodym pokoleniem, które to robi. Oni to robią, odrzucają Pana Boga. Bo wielu bardzo dla nich pozytywnych bohaterów medialnych tak zrobiło. To są ci wszyscy bohaterowie, ci celebryci i tak dalej, najbardziej modni i o których jest najbardziej głośno. Oni oficjalnie manifestują się ze swoim odrzuceniem Pana Boga, że ktoś tam podpisał apostazję i tak dalej. I oni są dla młodymi ludźmi autentycznymi idolami. I na takich ludzi trzeba dzisiaj bardzo uważać. Oni są wykreowani, można powiedzieć sztucznie, bo za nimi nie idą żadne wartości, inteligencja i tak dalej, ani dokonania, tylko po prostu w pewnym momencie stali się sławni. Tyle czasu im dano antenowego, że po prostu no, nie oglądać go to tak zwany obciach. I ludzie za tym po prostu idą. Więc w tym pierwszym punkcie to usiłuje się odciągnąć ludzi, młodych ludzi, dzieci od Pana Boga. Że On nie jest już żadnym autorytetem. Autorytetem będzie ktoś inny, jakiś bohater medialny, celebryta czy tak dalej. W drugim rzędzie oderwać ich od rodziców. I możecie przekonać się, mając dzieci tutaj w niemieckiej szkole, bo to wiem, bo mam takie sygnały, maile, chociaż tak jak powiedziałem, co Land, to inne prawo, ale tam nieustannie wtłacza się dzieciom, że rodzic nie jest najwyższym autorytetem. Czy zgodzicie się ze mną, czy może tak tutaj nie jest? Jakie są wasze obserwacje? Jak to tu wygląda? Tak jest. Oczywiście. Tak jest. Czy co, co jest? Tak jest. Urząd jest. Urząd do Spraw Młodzieży jest ostateczną wyrocznią dotyczącą życia dzieci i młodzieży. Nie rodzic, jego autorytet, jego wartości, tylko jakiś urząd, jakiś urzędnik. I to jest, nie jest tylko sprawa Niemiec, chociaż w Niemczech to jest na pewno sprawa bardzo zaawansowana, ale też jest to problem w Anglii, w wielu krajach w ogóle Zachodu. No, niestety, to jest pewne no, niebezpieczeństwo, z którym musicie się jakoś zmierzyć, ale to powiedziałem, nie w pojedynkę, tylko raczej się stowarzyszać i szukać jakiegoś pomysłu, żeby ochronić siebie i swój własny autorytet. Owszem, to, co jest najcenniejsze dla tego dziecka, to jednak małżeństwo, trwające wciąż małżeństwo, zgodne rodziców. Ale też pomysł szatana jest taki, teraz już przechodzę troszkę na poboczny tor tej myśli, ale zależy mi, żeby to powiedzieć, bo dzisiaj gdzieś to zapomniałem, a to było istotne, żeby maksymalnie skomplikować dorosłemu życie. Bo tam, gdzie jest jakiś mętlik, tam jest mętna woda, a w mętnej wodzie niewiele widać. Więc wyobraźmy sobie, że jeżeli jest jakaś dziewczyna z wartościami i doszła do tej dorosłości z wartościami, wierzy w Boga, albo jeżeli to jest chłopak, to diabeł zrobi wszystko, żeby mu podstawić drugą osobę, chłopaka czy dziewczynę, który nie będzie podzielał tych wartości, żeby utrudnić przekaz wiary. Że dobra, jak sobie zachowałaś tą wiarę do tego 20 któregoś roku życia, to ja ci dam takiego męża, że ty tej wiary nie jesteś w stanie nawet przekazać, bo ci ten twój mąż to wszystko zabierze, ciebie ściągnie w dół i tym bardziej twoje dzieciaki. Pomysłem szatana jest komplikowanie nam życia, komplikowanie młodym ludziom. I ja to mówię, prowadząc kursy przedmałżeńskie, że słuchajcie, wybierajcie sobie takich współmałżonków, żeby jak najmniej skomplikować sobie życie, a szczególnie w tym wymiarze duchowym, religijnym. Żeby to nie była nieustanna walka. Głupie, naiwne myślenie młodych ludzi, którym się wydaje, że a Pan Bóg postawił mi właśnie tego chłopaka niewierzącego, żebym ja go nawróciła. A oczywiście już mieszka z nim, żyje w grzechu, nie spowiada się parę lat i ciągle głupio twierdzi, że ona go nawróci. No to raczej on już ją na swoje przekabacił, bo żyje w grzechu, współżyje z nim, są w jakimś ogromnym nieuporządkowaniu i ciągle jeszcze diabeł jej wmawia, że to jest świetny pomysł na jej życie. I później w takim bałaganie wzrastają dzieciaki. I tutaj można by mnożyć takie różne pomysły i tu wchodzimy znowu w ten temat mass mediów, że one ukazują, że to jest wszystko możliwe, że to jest wszystko realne. Jakikolwiek byłby bigos, prawda, biały z czarnym, tu Niemiec, z Anglikiem i tak dalej, że mogą żyć ze sobą, prawda, jako małżeństwo i tak dalej, świetnie dogadywać. Fajna filmowa czy książkowa fikcja. Ale w życiu niestety tak przeważnie nie jest. Owszem, są wyjątki, ale to są bardzo rzadkie wyjątki, idące drogą wielkich kompromisów, ale też wielu, wielu zranień, wielu nieprzespanych nocy, przepłakanych sytuacji i tak dalej. Bo nie pilnujemy się tego porządku Bożego, który nakazuje nam trzymać się ludzi, którzy podzielają podobne wartości i nie zakładać naiwnie, że w życiu jest możliwe dosłownie wszystko, cokolwiek będę robił, to się wszystko jakoś ułoży. To nie jest takie proste. Diabeł bazuje właśnie na takich sytuacjach skrajnych, bo nas wtedy można najłatwiej przewrócić, zniechęcić. I teraz właśnie, jeżeli ktoś wie, że ma taki problem, że już się tak zaplątał, no to też nie może być kimś, kto jest pozbawiony nadziei, tylko po prostu trzeba się modlić. Modlić. Im trudniejsza sytuacja, trzeba się modlić, z ufnością modlić. Jeszcze raz powtarzam, trzeba się modlić. Choćby się wydawało, że Pan Bóg jest głuchy, że nic się nie zmienia, trzeba się modlić, wytrwale się modlić. Jeszcze 5 razy to powtórzę. Ale właśnie to Pan Bóg do nas mówi. Módl się, oddawaj mi, choćby była najbardziej beznadziejna sytuacja. My jesteśmy bardzo właśnie niecierpliwi i ciągle chcielibyśmy coś robić więcej, ale też no, odpowiedź Pana Boga jest jedna. Módl się, ale warunek jest taki, miej wtedy czyste serce. Bądź w stanie łaski uświęcającej. Wtedy rzeczywiście może się coś pozytywnego wydarzyć w Twoim życiu. Jeżeli nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, no też się módl, ale wiedz, że kolejna przeszkoda istnieje dla działania Bożej łaski. Tak więc to jest właśnie takie coś, co dzisiaj trzeba pilnować, uważać. I wracając znowu na te tory. No podważa się autorytet rodzica. Rodzice niewiele mają do powiedzenia swoim dzieciom i widać, jak dzieci nie okazują tego szacunku rodzicom. Rodzic może walić głową w ścianę, a dzieciak i tak robi swoje. bo tak to jest zaprogramowane, i za dzieciakiem sztabem w jego ochronie ustawi się rzesza urzędników, którzy pozbawią was wszelkich praw, ale w waszej obronie mało kto wstanie. I wy o tym doskonale wiecie. No, ale to też nie znaczy, że macie być tutaj bezradni i uważać, że no w takim razie rzeczywiście no już pozwalamy na wszystko. No nie, oczywiście trzeba cały czas walczyć o to dziecko. Najpierw, jak powiedziałem, modlitwą, ale także i sobie znanymi wszystkimi możliwymi sposobami, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Więc tym bardziej ograniczać dziecku dostęp do takich miejsc, przestrzeni, gdzie istnieje możliwość ograniczenia waszej władzy rodzicielskiej, gdzie ktoś będzie mieszał dzieciom w głowach. No i też oczywiście dzisiaj odrzuca się dzieci i odtrąca od innych autorytetów, takich jak Kościół, jak kapłaństwo, sakramenty i tak dalej. Dziecko uważa, że nie chce mieć z tym nic wspólnego, to niczemu mu nie służy, nie potrzebuje Pana Boga, nie potrzebuje wiary, Kościoła, żadnych nauczycieli, autorytetów. I to jest właśnie taki materiał na wywrotowca, bo nikt go nie kieruje, nikt go nie wychowuje, nie pokazuje, w którą stronę iść. Więc na to trzeba uważać, w jaki sposób to, czym bawi się, czy ogląda twoje dziecko, rysuje jego światopogląd. Jaki ono będzie miało później spojrzenie na to, co jest wokół niego. Szczególnie właśnie, czy to będzie miało jakiś konkretny wpływ na posłuszeństwo, na bycie człowiekiem, który no, na przykład potrafi drugiemu służyć, potrafi kochać, czy staje się właśnie takim zapatrzonym w siebie egoistą. I też jeszcze jedną ważną rzecz dopowiem, której nie powiedziałem wcześniej, a myślę, jest dość istotna. Jeśli pojawiają się problemy z dziećmi, to Pan Bóg je dopuszcza po to, żeby wskazać rodzicom na jakiś inny problem, który jest najczęściej obecny w ich życiu albo między nimi. Na przykład teraz był taki przypadek moich znajomych i tam dziewczynka, która jest w czwartej klasie szkoły podstawowej, ma bardzo poważne jakieś tam zaburzenia, takie troszkę psychiczne, troszkę związane z jakimś swoim spojrzeniem na siebie. Na przykład ona zaczęła mówić, że ma wielką ochotę się okaleczać, że się chce zacząć ciąć, że ma myśli samobójcze. No i chodzi do pani pedagog, o tym mówi, no to tam cała szkoła jest postawiona na baczność, bo dziewczynka w czwartej klasie szkoły podstawowej mówi, że ona kombinuje, jak odebrać sobie życie. No i dobrze, że ta szkoła jest postawiona na baczność, to jest szkoła katolicka. Ale właśnie kiedy była taka modlitwa nad tym dzieckiem, to się okazało, że Pan Bóg dopuścił to, aby pokazać tym rodzicom, słuchajcie, materializm, to jest wasz problem. Że wy to do Pana Boga jak macie potrzebę, ale jak tylko zaczyna wam się dobrze wieść, to natychmiast o Panu Bogu zapominacie. Czyli materializm to nie tylko znaczy to, że ktoś się otacza różnego rodzaju bogactwem, ale że to bogactwo powoduje, że ten człowiek już w pewnym momencie przestaje się modlić, już nie ma czasu na Kościół, na mszę świętą, na regularną spowiedź. I tak jak ta rodzina na przykład modliła się codziennie, to było dobrze. Ale jak najpierw z tej modlitwy zrezygnował mężczyzna, mąż, ojciec, bo mówił, że jest zmęczony po pracy, że nie zamierza się modlić codziennie na różańcu, no to tak w pewnym momencie żona też sobie odpuściła i się przestali modlić na tym różańcu. I ten pacierz to tam prawie w ogóle przestał istnieć. A ten mszę to tak tylko z przyzwyczajenia. I on też przestał się spowiadać co jakiś czas, przyjmować komunię co niedzielę. Tyle furtek dla złego ducha. I później dziwić się, że z dzieckiem nagle zaczynałeś jakieś problemy robić. A więc Pan Bóg to dopuścił, żeby pokazać rodzicom na jakiś problem, który był obecny w ich życiu. Że słuchajcie, zatrzymajcie się, idziecie w złym kierunku. To nie jest dobra droga. Więc też tak starajcie się patrzeć. Nie tylko doszukiwać się jakichś bliżej nieokreślonych niebezpieczeństw obecnych w życiu waszego dziecka, ale właśnie co wydarzyło się w naszym życiu, a co trzeba uporządkować. I kiedy będziesz się modlił, Pan Bóg ci natychmiast to pokaże. Pan Bóg natychmiast ci pokaże, co z tym problemem. Więc to nie jest też takie bardzo trudne i skomplikowane. No, ale tak jak mówimy o tej kulturze, no to zwracać na to uwagę, bo to też będzie gdzieś wpływać. No i też myślę te sprawy związane z kształtowaniem konkretnych postaw, czyli na przykład jeżeli oglądamy filmy pełne przemocy, czy dziecku pozwalamy grać w takie gry, no to później trzeba liczyć się z tym, że dziecko zacznie się zachowywać właśnie w taki sposób, że nie będzie w stanie okazać współczucia, wrażliwości drugiemu człowiekowi, bo ono stało się takim przemocowcem. Jeśli tam pojawiacie będą elementy erotyki, czy nie daj Boże pornografii, no to też na tym poziomie dziecko zostanie zupełnie rozbite. I to może stać się jakimś bardzo poważnym uzależnieniem też, bo te myśli będą tak natarczywe, że dziecko sobie z tym kompletnie nie poradzi. Zniszczy to możliwość trwania chociażby w czystości, czyli też takiego dobrego i uporządkowanego wyboru współmałżonka. Najczęściej tacy ludzie w ogóle nie chcą wchodzić w takie małżeństwo. Już pomijam to, że stają się niezdolni, ale też nie są w stanie wejść w takie dobre, uporządkowane relacje. I też kiedyś, pamiętam, był taki wyjazd, który organizowałem i tak naprawdę to chłopacy nie byli zainteresowani dziewczynami, a byli w takim wieku, że już dawno powinni być zainteresowani. No i jedna dziewczyna to świetnie wyczuła i powiedziała, a oni mają pornografię, to czemu mają się nami interesować? Oczywiście powiedziała to tak z wielkim smutkiem i tak dalej. No, wszystkie dziewczęta tam były bardzo zasmucone tą taką nienaturalną postawą chłopaków, gdzie normalne w takiej sytuacji było to, że chłopacy będą się interesować dziewczynami, jakoś je podrywać, zaczepiać czy coś. A tutaj kompletnie nic. Nic. Więc no, to było bardzo, bardzo niefajne. Nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, ale jedna z tych dziewczyn powiedziała i to tak, żeby ci chłopcy to usłyszeli, że no szkoda, że na tym wyjeździe jedynym facetem jest ksiądz. No, więc ta czystość, którą człowiek nosi w sobie, ona rzeczywiście jakoś w taki sposób naturalny prowadzi człowieka na takie dobre tory, ale jeżeli niestety się pojawi jakieś zło, nieuporządkowanie, grzech, to wtedy wszystko jest odwrócone do góry nogami. Im wcześniej to diabłu się uda zrobić w stosunku do dzieci, no to tym gorzej dla niego, dla jego przyszłości. Tak więc na takie dwie przestrzenie, przemoc, jak i pornografia, no, czy jakieś elementy erotyki, takie rozbudzanie dzieci, bo to już za mocne słowo, pornografia, ale to rozbudzanie dzieci to jest niestety obecne, ale już o grach komputerowych można mówić wprost o bardzo konkretnych, takich bardzo mocnych bodźcach. No i też to wszystko, co jest związane z tym otwieraniem dzieci na te sprawy związane z magią, z okultyzmem, tego jest dzisiaj naprawdę masa i to działa. Bez względu, czy to dziecko wierzy, czy nie wierzy, czy rodzic to wierzy, to po prostu na niego działa. I ten przykład, o którym mówiłem na wcześniejszej konferencji, pewnej kobiety, która do mnie napisała, takie świadectwo uwolnienia ze swojego opętania, dosłownie opętania, no to po latach wyszło, że za tym stała jej fascynacja Harrym Potterem, gdzie tam na kartach tych kilku iluś tam tomów są całe kazusy z jakichś tam magicznych ksiąg przepisane, skuteczne, działające na życie osoby, która to czyta. I ona sama na siebie ściągała różnego rodzaju diabły i do tego doszły jeszcze inne jej nieuporządkowania i nikt się widocznie też nie modlił za to dziecko ochronę i w dorosłym życiu to wszystko jakoś wyszło na wierzch. Kiedyś ufam, że to świadectwo przy jakichś innych rekolekcjach gdzieś tam przeczytam, bo myślę, że warto, ale takie bardzo mocne. Jedni się będą z tego śmiać, że no tak, ksiądz widzi wszędzie szatana, ale z drugiej strony no, spotykamy się z konkretnym, żywym człowiekiem, który doświadczył takiego cierpienia, takiej historii życia i nie możemy powiedzieć, że przejdę obok tego obojętnie, prawda, że ona sobie coś zmyśliła. No nie zmyśliła sobie. Ja też miałem taką jedną uczennicę, która przeszła regularny egzorcyzm, nawet asystowałem przy nim. I pierwszą rzeczą, jaką ona zrobiła po tym egzorcyzmie, to przyniosła mi w reklamówce wszystkie części Harry'ego Pottera i sagi Zmierzch i mówi tam o wampirach, że proszę to wyrzucić, spalić, zniszczyć, cokolwiek ksiądz z tym zrobi. Ja tego w domu nie chcę trzymać, bo to mnie bardzo tworzyło na zło. Więc no, ona się tam solidnie z tego wyspowiadała, wyrzekła się tego grzechu i jest spokój. Ale wcześniej, kiedy trwała w tej fascynacji, to tak niestety się to wszystko bardzo przeciwko niej obracało. Zaczęły się pojawiać jakieś elementy nienawiści właśnie takiego do bliskich, jakieś napady agresji. Nie było mowy, żeby nagle się zaczęła modlić, poszła do kościoła, jak wcześniej chodziła chętnie. To w tej konkretnej sytuacji nagle stwierdziła, że nie będzie się modlić. No i właśnie taka nienawiść też do samej siebie, bo jeżeli ktoś nie kocha drugiego człowieka, to też bardzo szybko znienawidzi samego siebie. I takie autodestrukcyjne zachowania, łącznie z tym, że samo przeklinała siebie samą. No i właśnie takie myśli samobójcze, takie pragnienie śmierci i tak dalej. To są właśnie skutki wchodzenia w przestrzeń działania złych duchów, czyli demonów śmierci. Tam, gdzie jest demon, tam jest śmierć, tam jest cierpienie. I jak człowiek wlezie na jego teren, to sam sobie jest winien. Ja mówię, że diabeł to jest jak pies na łańcuchu. Dopóki się nie zbliżysz, nic ci nie zrobi, będziesz czekał. Ale jak wyciągniesz łapę, to ci jak chyci, to prędko nie puści i ślady też zostaną i będą się bardzo, bardzo długo goić. Że w jej przypadku też pojawiły się takie autodestrukcyjne działania. Ona nawet tego nie była świadoma, że to jest taki autodestrukcjonizm, koniecznie chciała sobie jakieś ćwieki, kolczyki w różnych dziwnych miejscach, oczywiście pomysły na tatuaże. Dziadostwo, popatrzcie, ilu ludzi dzisiaj chodzi wytatuowanych i im się wydaje, że to jest norma, że oni nad tym panują. To nie jest takie proste. Na ten temat też powiedziałem jeden wykład, on jest nagrany w internecie. Bodajże tytuł tego nagrania właśnie na tym moim kanale jest Ciało jest świątynią Bożą. Coś w tym stylu. Myślę, że znajdziecie, jak wpiszecie moje imię i nazwisko do wyszukiwarki i tę frazę Ciało jest Bożą świątynią, to ten wykład się tam pojawi. I właśnie przy okazji tego wykładu jeszcze trochę wcześniej, bo studiowałem kulturoznawstwo, to badałem to, co to znaczyły tatuaże w różnych kulturach i zawsze to był jakiś rodzaj inicjacji. To nie było ozdabianie ciała. To był akt religijny, duchowy. To był zawsze akt duchowy. I to robili szamani w specjalnych rytuałach. I ponieważ to jest tak trwałe, stałe i to jeszcze jest połączone z krwią, która ma zawsze znaczenie magiczne, to nie jest obojętne dla tego, co dzieje się w naszym życiu duchowym. Dlatego w Piśmie Świętym jest napisane: nie będziecie się tatuować. Zaraz obok innych spraw, które tyczą się grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu. Przeciwko pierwszemu. Wydawałoby się, że może piątemu, nie zabijaj się. Bo można by na to spojrzeć i o tym też mówię w tym wykładzie, że są takie barwniki, tam jest taka chemia i człowiek dobrowolnie zaraża się chemią, tylko że to wyjdzie za 20-30 lat. Ale umrzesz na takiego raka, że będziesz po ścianie chodził z bólu. No tutaj boimy się, że oddychamy jakąś chemią i maseczki nakładamy, oczyszczamy się dookoła, patrzymy co jemy, ale równocześnie ładujemy w siebie no po prostu niewyobrażalną ilość jakiejś tam ołowiu i innej chemii. No to na ten temat jest wiele różnych artykułów. Wpisać sobie, że tatuaże szkodzą zdrowiu, coś takiego w wyszukiwarce, to wyjdzie masa artykułów i świadectw ludzi, którzy bardzo ciężko zachorowali właśnie z powodu zatrucia różnego rodzaju składnikami, które są obecne właśnie w tych składnikach. Jeżeli was ktoś, kto prowadzi taki salon tatuażu, przekonuje, że to jest niegroźne, że ma wszystkie atesty, to niech pokaże te atesty. Kto się pod tym podpisał? Nie pokaże wam. Nie pokaże wam, bo ich po prostu nie ma. I one są najczęściej ściągane gdzieś tam właśnie z Chin, czy nie wiadomo skąd. Sami sobie szkodzimy, sami siebie zabijamy. Ale przede wszystkim ten aspekt duchowy, jak to wielu egzorcystów mówi, że widzą, że właśnie w momencie, kiedy modlą się na taką zniewoloną czy opętaną osobą, to jakby takim pierwszym miejscem, gdzie oni najbardziej czują ból, to jest miejsce tatuażu. To jest ciekawe. Dlaczego właśnie to miejsce? Także myślę, że trzeba też gdzieś tam nad tym się zastanowić. Jeżeli ktoś ma ten problem tatuażu na przykład, to proponowałbym go usunąć, wyspowiadać się z tego i poprosić kapłana, żeby to miejsce omodlił, żeby zerwał wszelkiego rodzaju władzę demonów nad tym miejscem. Także no już takie osoby się zgłaszają, proszą o taką spowiedź, o taką modlitwę. I dobrze, że taka świadomość zaczyna się pojawiać w ludziach, że to na pewno nie jest nic dobrego. No ale o tym mówię w długim, długim wykładzie na ten temat. Także to jest właśnie taka kolejna przestrzeń, na którą trzeba dzieci uwrażliwiać, że w tej materii nie ma żartów. To nie jest tak, że jak dziecko będzie się zabawiać jakieś wróżki, czarodziejki czy coś, to że to tak przejdzie obojętnie. To już zostało gdzieś dłuższy. To jest już jakiś rodzaj zainfekowania się. I nie można nigdy tego traktować jako niewinną zabawę, bo to wcześniej czy później da o sobie znać. Także mówię, dziewczęta bardzo uderzane są właśnie dzisiaj grzechami przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli względem Pana Boga, to, że tam co druga chce uprawiać magię, być wróżką i tak dalej. Ale właśnie chłopacy są atakowani grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu. I to jedną i drugą płeć rozbija. Słucham? No to jest właśnie to jest też horoskopy. Dobrze, to jest odpowiedź na to pierwsze pytanie, więc to może ktoś inny też, żebyśmy dali szansę. No to odwołałem jednak do tego wykładu, prawda, o którym mówiłem, który całości jest poświęcony tej sprawie właśnie czystości, właśnie ideologii gender, bo tutaj trzeba jednak się odwołać do jakiejś historii. I dobrze właśnie gdzieś to szczegółowo sobie rozważyć. No wiadomo, że dzisiaj jest taka tendencja, by to, co jest dobre, nazywać złem, a co jest złem, nazywać dobrem. I to odwrócenie Bożego porządku. Boży porządek jest taki, że są tylko dwie płcie. Że są dwie płcie. Jest płeć męska i jest płeć żeńska. I że związek małżeński właśnie jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla związku kobiety i mężczyzny. I znakiem tego, że to jest zgodne z Bożym porządkiem, jest co? Że to jest płodność, tak? Że z tego się narodzi dziecko. jest Boży porządek. I tak to Pan Bóg przewidział. To, że Pani się urodziła jako kobieta, to jest Boży plan na Panią. To, że ja się urodziłem jako mężczyzna, to jest Boży plan Boga względem mnie samego. I tego nie można odwracać do góry nogami. Nie można znowu grzeszyć tą pychą, że ja wiem lepiej. Tak będzie szatan robił, że będzie usiłował odwracać ten Boży porządek. Problem zaczyna się gdzieś w głowie, że człowiek zaprzecza temu Bożemu porządkowi. Że będzie sobie wmawiał, że jest mężczyzną, ale chce być kobietą i będzie się zachowywał jak kobieta. Albo będzie sobie wymyślał, że są jakieś inne płcie. No nie ma czegoś takiego. I podobnie właśnie w tych relacjach międzyludzkich, że to, co jest Boże, czyli miłość, prawdziwa miłość, zaistnieje tylko i wyłącznie między mężczyzną i kobietą połączonych sakramentem małżeństwa. Wtedy możemy mówić o miłości. A jeżeli to jest przypadkowy mężczyzna i przypadkowa kobieta, które na przykład zdradzają swoich współmałżonków legalnych, sakramentalnych, to jest tylko pożądanie. Ale to nie jest miłość, bo miłość to jest sprawa, w której jest obecny Pan Bóg. To jest mężczyzna, kobieta i Pan Bóg. To jest wtedy miłość. Tak to można powiedzieć. A jeżeli jest grzech, to tam nie ma Pana Boga i tam nie ma miłości, jest tylko pożądanie. I tak to trzeba nazywać po imieniu. A właśnie pomysł szatana, no to wszystko jest, żeby wyeliminować Pana Boga i dać człowiekowi prawo stanowienia o swoim bliżej nieokreślonym szczęściu, czy też jakiejś tam pseudoprzyjemności. Zauważmy, jak często homoseksualiści się zdradzają, są sobie niewierni, jak się krzywdzą. To odnieśmy się do jakichś tam statystyk policyjnych na przykład, że interwencje związane z przemocą w tych związkach w 80% dotyczą związków homoseksualnych. Że przemoc jest istotą związków homoseksualnych. Znaczy nie, że jest istotą związków homoseksualnych, ale jest przeważająca w tego rodzaju związkach. Więc już to pokazuje na jakieś drugie dno tego rodzaju zaburzenia, że to jest coś nienaturalnego. Że taki homoseksualista to przeważnie w ciągu swojego życia on przejdzie kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset partnerów tej samej płci. Że nie jest zdolny do wierności, bycia na całe życie z jednym. Oczywiście zawsze się ktoś znajdzie i będzie udowadniał, że zna taki przypadek, że są ze sobą przez całe życie. No nie wiem, może ktoś jest. Ale mówimy o większości. I to jest to. No, kolejna rzecz, no to jest już sprawa, którą można gdzieś tam z chociażby medycyny udowodnić, że przecież do 1974 roku homoseksualizm był na liście chorób psychicznych na tle seksualnym, na tym tak zwanym DSM-4 bodajże, ile pamiętam. I to zostało w 1974 roku wykreślone, ale nie na podstawie jakichś uczciwych badań, tylko poprzez głosowanie. Poprzez głosowanie. Przegłosowano, że od tej pory homoseksualizm nie jest chorobą psychiczną na tle seksualnym, że powinien zostać wykreślony z tej listy. I w ogóle też pewne dane, które przy tej okoliczności podawano, one były sfałszowane. Że usiłowano udowodnić, że na terenie Stanów Zjednoczonych jest niewyobrażalna ilość homoseksualistów, że niewyobrażalna ilość członków tej społeczności przejawia skłonności homoseksualne. Te badania były sfałszowane, nieprawdziwe. Więc też cała baza, ta ideologia, podpora no jest gdzieś bardzo mocno nieprawdziwa i nie ma pokrycia w nauce, co nawet ostatnio przyznały pewne środowiska naukowe, bo takie pismo Science wydało taki artykuł, że nie ma czegoś takiego jak gen homoseksualizmu, bo to przez długie lata było podstawowym argumentem homoseksualistów, że oni się tacy urodzili. Nie ma czegoś takiego. Prestiżowe, naukowe środowiska przyznały, nie ma czegoś takiego. I to, co jest ciekawe, to te środowiska genderowe unikają jak ognia konfrontacji z osobami, które mogłyby im udowodnić to, że żyją w kłamstwie, że usiłują podać za prawdę to, co nie jest prawdą. Oni, jeżeli będą z kimś dyskutować, to tylko z kimś, no, kto jest nieprzygotowany do tej dyskusji i kogo będzie bardzo łatwo podważyć jego autorytet i tak dalej. Ale jeżeli wiedzą, że no, będzie ciężko z kimś takim rozmawiać, że to jest osoba, za którą stoją argumenty, to nie dojdzie do rozmowy. Ale trąbią naokoło, jakie to one są otwarte. Że chętnie będą się spotykać, rozmawiać. Tylko mówię, jeżeli dochodzi do takiej rzeczowej rozmowy, to oni natychmiast ją kończą. I koniec, jest agresja, zakłócanie. Tak przynajmniej jest w Polsce. Nie wiem, jak jest już tutaj. Tutaj pewnie już nie ma nawet żadnej takiej dyskusji, co mnie to wcale nie dziwi. Więc to jest to. Ale jeszcze powiem tak z mojego świadectwa jako księdza, że przychodzą do mnie też na rozmowę czy do spowiedzi osoby z takimi tendencjami i dosłownie wszystkie wiedzą, że to jest problem. One nie mówią, że to jest norma, że są szczęśliwe w tym położeniu. One rozpatrują to jako problem, którego nie chcą, z którego chcą się jakoś wyzwolić. Pewne okoliczności ich życia doprowadziły do takiej sytuacji, najczęściej to jest problem. Tak to właśnie wychodzi z tych sytuacji, w których przynajmniej ja uczestniczyłem jako kapłan, że w przypadku mężczyzn, homoseksualistów, był problem jakiejś dominującej matki i wycofanego ojca. I to jest taki idealny przepis na homoseksualistę, jeżeli taka sytuacja zajdzie w domu. Dominująca matka i wycofany ojciec. I oni wiedzieli, że wzrastali w jakiejś takiej bardzo niezdrowej atmosferze i po prostu tak się stało, jak się właśnie stało. Czasami to jest też skutek pornografii, w którą wcześniej się spotkali, która ich jakoś otworzyła na te demony homoseksualizmu i demon po prostu przekręcił ich seksualność. Albo jeszcze jest możliwe, że takie dziecko było wykorzystane czy w dzieciństwie, czy w młodości przez osobę tej samej płci i później no poniekąd gdzieś tak, czy to świadomie, czy podświadomie, ale właśnie w ten sposób idzie ta cała jego seksualność. Coś taki wypaczony tor. Ale one wiedzą, że to jest złe, że one tego nie chcą i szukają pomocy, że nie są z tym szczęśliwe. I dla mnie to jest najlepszy dowód na to, jakie to jest poważne zaburzenie, że nie możemy dawać sobie wmawiać, że to jest wszystko fajne, super i tak dalej. Komuś zależy, żeby burzyć ten Boży porządek. Także nie bez powodu jeden chyba z ideologów gender mówił, że jeżeli chcemy podporządkować sobie jakąś społeczność, to trzeba tam przetrącić ludzkie pojmowanie seksualności. Właśnie to, które związane z nauczaniem Kościoła katolickiego. Jeżeli w danym społeczeństwie to zostanie wszystko wytrącone, to całe społeczeństwo się rozleci. Że ta moralność katolicko-chrześcijańska trzyma ludzi w jakimś porządku. I trzeba ten porządek zburzyć. I wtedy można ludzi sobie genialnie podporządkować. Ludzie będą słabi. I tak właśnie jest. I tak właśnie jest. Dlatego upadły takie potęgi, jak na przykład Imperium Rzymskie. Ono upadło właśnie wtedy, kiedy moralnie były no najsłabsze. Kiedy tam dosłownie było wszystko możliwe. Tam to już nawet nie chcę wymieniać tych wszystkich zboczeń, jakie praktykowano i uważano to za normę. Te społeczeństwa stały się tak słabe, bezpłodne dosłownie, że one upadły dosłownie w jedno stulecie, kilkudziesięcioleci. I na tym etapie praktycznie jest dzisiaj Europa. Długo nie będzie trzeba czekać, ale to się wszystko skończy. Proszę.
Ja może tylko jako ciekawostka, taka tragiczna ciekawostka. Ostatnio słyszałem w radiu, że w NRW u nas są dwie kliniki, które się zajmują leczeniem homoseksualizmu. One będą zamknięte albo już są zamykane i minister prezydent NRW się wyraził, że ubolewa nad tym, że taki proceder postowania ludzi, że to miał miejsce do tego czasu.
Ja polecam taką stronę internetową. Tam są właśnie takie argumenty naukowe za tym, że to jest jednak jakiś problem natury psychicznej, natury seksualnej. Są tam wypowiedzi lekarzy i konkretne miejsca, przynajmniej w Polsce, gdzie można uzyskać pomoc. Konkretną pomoc. I polecam właśnie wtedy taką osobę z takim problemem odesłać w takie miejsce. Osteopatia, no dostałem niedawno świadectwo byłego osteopaty, który no, po prostu się nawrócił, bo zaczął to praktykować. On w ogóle najpierw był fizjoterapeutą, a później skończył jakiś kurs osteopatii bardzo drogi, ale on zobaczył, że to nie jest takie do końca zdrowe i czyste, więc no, tak nie jestem w stanie teraz tak na szybko powiedzieć, bo będzie z tego taki wielki bałagan, ale tu trzeba byłoby rzeczywiście takiego zaprosić człowieka, który by opowiedział dokładnie, że w pewnym momencie w czasie tego szkolenia jako osteopaci to musieli gdzieś tam, nakładając ręce gdzieś tam na głowę, wierzyć w to, że jakaś tam energia też leczy, czyli to jest właściwie tożsame wtedy z bioenergoterapią. Więc on sam też widział, jak to zaczyna wprowadzać jakieś zło duchowe w jego życie, to działanie. Ten moment, kiedy się zapisał na ten kurs osteopatii, kiedy zaczął to praktykować. Także jak mówię, ja tutaj unikam wchodzenia w jakieś szczegóły, bo nie jestem w stanie tego tak w kilku zdaniach powiedzieć konkretnie, dlaczego to jest zagrożenie. No, ale mam świadectwo przynajmniej jednego byłego osteopaty, który powiedział mi, proszę księdza, proszę mówić, że to jest złe. To jest naprawdę złe, to jest zagrożenie duchowe. Tak więc ja tylko powtarzam to, co usłyszałem od tego człowieka i myślę, że to, co on mi wówczas powiedział, to świadectwo, które zostawił, jest bardzo wiarygodne. Tak więc może uda mi się go kiedyś namówić, żeby pod kamerę powiedział to, co mi napisał, bo on mi to wszystko napisał i trzeba na to uważać. Proszę.
Homeopatia?
No nie jest to nic dobrego. Utrzymać się od tego z daleka, bo twórcą homeopatii był Hahnemann. Takie miał nazwisko i to był wielki bluźnierca. On słynął z nienawiści do imienia Jezus i ponadto też zajmował się okultyzmem, spirytyzmem, wywoływał duchy i twierdził, że ten przepis na homeopatię otrzymał od duchów w czasie tych seansów spirytystycznych. Także to jest jedna strona tego medalu. Druga jest taka, że niedawno też miałem takie świadectwo pewnej kobiety, która dzieci karmiła, leczyła homeopatią i nagle te dzieci zaczęły sobie tak kpić z imienia Jezus. Zaczęły sobie kpić z imienia Jezus. Proszę teraz połączyć te dwa fakty, o których teraz mówię, że ona nie mogła po prostu te dzieci jakoś zrozumieć, skąd one zaczęły nagle tak prześmiewać to imię Jezus. Co im nagle przeszkadza w tym? No. Ale takich świadectw o homeopatii od księży egzorcystów słyszałem mnóstwo. To jest złe, szkodliwe, nie wchodzić w to.
Co do
homeopatii.
Homeopatii chciałabym powiedzieć, że na wiadomość, jak tutaj w niemieckiej telewizji słyszałam, że ubezpieczalnie odmawiają płacenia za to leczenie, bo doszli do wniosku, że tam nie ma ani jednej kropelki jakiegoś lekarstwa, to po prostu nie leczy. To
jest ani jednego atomu nawet.
Nic, to jest tylko po prostu psychologia.
To są już takie rozcieńczania, że tam nie ma prawa nic działać, prawda?
Także takie wiadomości już oficjalnie.
Także nauka oczywiście zaprzecza jakiemukolwiek leczniczemu działaniu homeopatii. Słucham?
Tak, z tego czasu
płacili, ale
teraz już nie będą płacić. To trzeba
prywatnie
jak to się
chce.
Przynajmniej
oficjalnie
telewizji.
Ja chciałam się jeszcze spytać księcia o jednorożce.
No, jednorożec, on bardzo często pojawia się w tych subkulturach genderowych. Jako symbol wyznania seksualnego. Także w tych kulturach to właśnie taki symbol wolności seksualnej, takiej całkowitej, bez żadnych granic. I dlatego też no, przede wszystkim tam, gdzie się to pojawia, to bardzo szybko ten temat idzie za tym właśnie, tej wolności seksualnej. Niestety częsty bohater bajek dla dzieci. Ale jest taka bardzo dobra książka, jeżeli ktoś pyta o konkretne symbole, właśnie księdza Aleksandra Zwolińskiego. Ksiądz Aleksander Zwoliński, Leksykon symboli. Tak jest. I tam jest to bardzo dokładnie, i tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane. Także.
W średniowieczu jednorożec był przedstawiany na kolanach dziewicy i symbolizował on Chrystusa.
Wie pani, w religii też tęcza miała pewne znaczenie przymierza, ale dzisiaj ten sam symbol jest używany przez genderowców, homoseksualistów. Dla chrześcijan krzyż jest najświętszym znakiem, a dla satanistów też krzyż jest najświętszym znakiem, tylko że odwrócony krzyż. Więc to, że gdzieś tam w średniowieczu się pojawił taki znak z jednorożcem, no to nie znaczy, że on sam sobie dzisiaj teraz jest bezpieczny. Dobrze, proszę, kolejna osoba.
Normalna medycyna jest niebezpieczna.
Nie, normalna medycyna jest zdrowa i służy zdrowiu. To trzeba by lekarzy pytać, nie jestem lekarzem, ale jak mi lekarz zapisuje jakieś tabletki, zdrowie, to mu ufam, bo po prostu za tym stoi nauka, ale ja nie potrafię powiedzieć czemu, bo ja się na tym nie znam po prostu. Także jeżeli jest lek pozyskiwany legalnie, godziwie, nie z jakichś tam, prawda, nie wiem, komórek ludzkich, jak jakieś tam pseudoleki, no i jeżeli za tym stoi nauka, jakieś doświadczenia, badania, no to jest dobrodziejstwo, z którego można korzystać. Także jak najbardziej, proszę. To jest element dalekowschodnich sposobów leczenia, tylko tam na to trzeba patrzeć w ten sposób, że tam to nie jest tak, że medycyna jest odłączona od duchowości, tam wszystko jest zatopione w duchowości. To jest właśnie istota tych religii dalekowschodnich. I dla nich na przykład wiara w to, że to nakłuwanie pewnych konkretnych miejsc w organizmie jest lecznicze, wiąże się ściśle z tym, że te punkty w ciele mają pewną własność magiczną, że ono otwiera nas na jakieś tam energię, że ta energia wpływa na jakiś porządek organizmu i że to wszystko może wpływać na nas albo pozytywnie, czyli leczniczo, albo może wpływać na rozwój tych chorób. I dlatego radziłbym unikać tej akupunktury, ponieważ może bardzo szybko dojść do bardzo konkretnych problemów duchowych związanych właśnie z otwieraniem się na te demony, które są obecne w takich dalekowschodnich religiach, bo tam nie ma Pana Boga.
Ja miałam, przeszłam do lekarza, mi plecy bolały, nie? I on przyszedł, że już są Iwą i nie mam co ale on tylko tego jednego nie śmiał zmusić. Teraz nie wiem.
No ale to ja nie wiem, czy to była akupunktura, czy tylko po prostu on chciał rozluźnić mięśnie.
Ale to były za... Nie, to nie było, nie był zaszczyt. Ja nie mam takich, które nie wyglądają, nie?
Trzeba byłoby go spytać, czy to jest akupunktura. Bo prawdziwy specjalista od akupunktury powie, że tak, to jest akupunktura. Więc wtedy ja bym powiedział, nie, no to tego nie chcę. A jeżeli to służy, igła służy temu, żeby rzeczywiście gdzieś rozluźnić jakiś mięsień, no to powiedziałbym, jeżeli pan uważa, że takie dłubanie w moim mięśniu mi to pomoże, no to niech pan se dłubie, prawda? Ale jeżeli on stwierdzi, że on chce otworzyć jakieś czakry, żeby ta energia wyzwoliła jakieś dobro, no to bym się od tego trzymał z daleka. Tak, trzeba się z tego spowiadać. Pamiętajmy, spowiedź zamyka pewne furtki, które, czyli niejako powoduje, że demon nie ma prawa do pewnej czynności, pewnego aktu, który zawiązał się w naszym życiu, czy to teraz, czy w przeszłości. Spowiedź święta jest bardzo ważna. Ona jest jakimś konkretnym aktem odcięcia się od tego, co było złe. Dzisiaj jest wielkie niezrozumienie tego, co dotyczy właśnie tego tak zwanego multikulti. To jest wielkie zagrożenie. To jest zawarte właśnie w tych New Age, prawda? Że generalnie bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, wystarczy, że to jest tylko na jakiś sposób duchowe, to będzie dobre. A to nie jest tak, bo są różne duchowości. Są różne duchowości, ale są też takie toksyczne duchowości. To na ten temat też się wypowiadał Watykan. To jest też zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego. To też mówił Pan Jezus do mistyków. Polecam choćby ostatnie pisma zatwierdzone przez Kościół Polki, Alicji Lęczewskiej. I wprost jest napisane właśnie o tej destrukcji duchowej zawiązującej się na poziomie New Age, gdzie ludzie katolicy ładują swój organizm albo swoje otoczenie, różne przedmioty czy sprawy, myślenie, filozofie z różnych kultur, religii, uważają, że to nie będzie miało wpływ na ich życie religijne. Rzeczywiście, że ma. To nie można powiedzieć, że to będzie dobre. Taki częsty temat się pojawia, choćby tych wschodnich sztuk walki, czy one są dobre, czy one są złe. A no, to tak samo, co powiedziałem wcześniej. W tych dalekowschodnich religiach to wszystko jest ze sobą powiązane. Gdzie uczono tych sztuk walki? Gdzie? W klasztorach. No to jeżeli nawet ta nazwa klasztor, to nie znaczy, że to był klub sportowy. No nie był klub sportowy. To było bardzo konkretne miejsce, gdzie najpierw chodziło o pewną duchowość, pewne praktyki, głównie medytacyjne, otwierania się na różnego rodzaju duchy, demony i tak dalej, które proszono, żeby one właśnie człowiekowi dały jakąś naturalną siłę, zdolność i tak dalej. I to gdzieś w człowieku siedzi. Jak ktoś jest tematem tym zainteresowany, odwołuje do świadectwa księdza Dominika Chmielewskiego, który przecież był tam jakimś mistrzem karate. I on opowiada przecież, co tam się działo w jego duszy, kiedy on w to wszystko wchodził. Że na jakimś wczesnym poziomie to problemu nie ma, ale co kolejny stopień, to jest jakiś głębszy rodzaj inicjacji i to jest otwieranie się już na demony. No tylko ktoś powie, no ale moje dziecko jest na tym pierwszym etapie. No dobra, pokazałeś mu pierwszy etap, będą sukcesy i później dzieciak już będzie chciał iść w kolejny, więc to nie może być tego, że a tyle dziecku dam, a resztę to już nie. No bo on później wejdzie w to, co złe. Nie ma kompromisów ze złem. Także tutaj trzeba być bardzo roztropnym. Joga jest potężnym zagrożeniem dzisiaj też. Ludzie się nie modlą, ale chętnie uprawiają jogę, bo uważają, że dzięki temu poczują się lepiej. A figa, nie poczują się. To nawet ci dalekowschodni mistrzowie jogi, oni się z nas śmieją, że my uważamy, że to jest tylko ćwiczenie. Dokładnie, tak jest, oni się śmieją. Są takie konkretne wypowiedzi, wywiady, jak ktoś jest zainteresowany, łatwo znajdzie w internecie. I mówię, to nie jest nic bezpiecznego. To otwarcie się na bardzo potężne mocy, których jeżeli człowiek nie będzie w stanie opanować, to sobie zrobi wielką krzywdę. No, także to nie jest zwykłe ćwiczenie. No nam się tak tylko wydaje.
Jak za sport dla dzieci. wiadomo, ta piłka nożna, okej, wszystko w porządku. Pchać dzieciaki, jakieś sztuki walki, w ogóle jakieś boksy i tak.
Sport walki, a sztuki walki to są dwie różne rzeczy, prawda? Sztuki walki to właśnie te, które one wywodzą się z jakiejś filozofii, ideologii czy religii. To są te sztuki walki, a sport walki jak taki boks, to tam nie ma żadnej filozofii. Tam trzeba się naparzyć i koniec. Ale że mogłeś, no niekoniecznie, no to już jest bardzo kontrowersyjny sport. Pytanie, czy rzeczywiście, bo dzisiaj jest bardzo modne, nie wiem, wśród dzieci w Polsce MMA, prawda? Jak to się tam mówi? To już jest tam jazda, że się tam łokciami, prawda? No po prostu w klatkach się zamykają, się tam tłuką, prawda, do krwi. No i dzisiaj co trzeci dzieciak chce być mistrzem MMA, no nie? No co to za jakieś marzenia, no że nagle dla dziecka idolem staje się jakaś tam przemoc i największym osiągnięciem sportowym, no to kto kogoś szybciej zarąbie do pierwszej krwi, zada mu największy ból. No nie, to nie jest dla nas, to nie jest chrześcijańskie. Ja tego nie polecam. Nie jest okej. To jest formą przemocy. To jest formą przemocy. Przez chwilę poczułem się jak w szkole, gdzie 40 minut coś wykładałem i na końcu. No, coś jeszcze, jakieś pytania? Proszę, pani.
Ja myślę, bo ja mówię syna akurat, zapisałam na boks, on tam ma przez tydzień, zaczął tam 3 miesiące chodzić. Myślę, że to jest jedyny sport, który on lubi i oni to raczej robią tak, żeby po prostu mieć się też ale to też jest taki fajny trener, który ma serce i nie wychodzi do tego fajnie sprawnie, no nie tak w ten sposób, tylko bardziej, żeby się mieli uczyć po pracy i w przeciągłości właśnie przykład na przykład Eliasz to teraz się nie boi tak jak może dawniej by się bo ktoś podejdzie do niego i będzie go chciał popchnąć.
Dobrze, to ja pani dam przykład z życia, który udowodni, że to nie jest dobrym myśleniem. Mianowicie, była pewna rodzina katolicka, gdzie wszyscy synowie byli ministrantami i z tego powodu, że oni byli blisko kościoła, byli ministrantami, to często inne dzieci się z nich śmiały. I ojciec wpadł na taki pomysł zresztą z mamą, że zapiszemy go też na jakiś tam boks, prawda? Czy to był boks, czy jakiś taki sport samoobrony, żeby to dziecko poczuło się bezpiecznie. I dziecku się to bardzo podobało i nawet ten pan, który to prowadził, był katolikiem, czyli identyczna sytuacja jak tutaj. I co ciekawe, to zanim oni zapisali to dziecko na ten boks, czy na to, cokolwiek się to nazywało, to oni mówili, że pamiętaj, że mistrzowie sztuk walki zawsze mówili, że mistrzem sztuk walki jest ten, który potrafi unikać walki. Czyli doprowadzić czy rozmową, czy jakimiś zachowaniami, czy nawet zwykłą ucieczką do sytuacji, że nie dojdzie do tej walki. Czy to jest prawdziwy mistrz? Ale ponieważ to dziecko nabyło jakichś technik, że poczuło się pewniej, to poszło w tą drogę, konfrontacji siłowej. Tylko zapomniało, że ci, którzy go zaszczepiali, oni w tym tkwili znacznie dłużej i byli o wiele lepsi niż on. I jak raz go sprali, to ten dzieciak mało nie stracił życia. I rodzice powiedzieli sobie, to była zła droga. Daliśmy dziecku pewność i takie zielone światło na to, że w pewnych sytuacjach możesz użyć przemocy. Zawsze trafi się na kogoś silniejszego, bardziej sprawnego, w sile. On się nie urodził jako dwumetrowy chłopak i to tylko w filmach się zdarza, że taki mały szczynek tam wszystkich po kątach rozparawia. Jeżeli choć raz trafi na kogoś silniejszego od siebie, pani weźmie to na siebie, że go pani, przepraszam, w worku odwiezie na cmentarz? Nie, no właśnie. Nie polecam takich dróg. Nie polecam. Raczej właśnie w taki sposób prowadzić to dziecko, że jeżeli się znajdzie w niebezpieczeństwie, ma za wszelką cenę uniknąć tego niebezpieczeństwa, uciekać. Ile jest takich przykładów? Nawet mieliśmy kiedyś takie szkolenie z pewnym mężczyzną, który mówił, no bo niestety księża dzisiaj też są napadani, że jeżeli zobaczycie kogoś w kościele z nożem, to nie wolno w ogóle się nawet do niego zbliżyć. Człowiek z nożem, jeżeli ty nie masz większego noża niż on, to wszystkich pozarzyna. Jeden. Bo ma nóż w ręce. Choćby był nawet najbardziej sprawny fizycznie, dwa razy wyższy od niego. Jeżeli ten przeciwnik ma nóż, to uciekać od niego. On ma coś, czemu ty się nie przeciwstawisz.
No, na przykład w zawodzie policjantów, tam też się stosuje takie techniki właśnie, które coś się mogą uwolnić.
Tak, ale to jest policja. To jest zawód, oni są do tego szkoleni. I to jest tak jak żołnierz, prawda, dostaje do ręki karabin, no to jest pewien wybór drogi, ale no nie można nagle dzieciakowi mówić, że ty jesteś takim policjantem, że możesz wymierzyć sprawiedliwość. No znam też taki przypadek pewnego chłopaka, który zaczął się bronić. Też był po takich kursach, ale się bronił na tyle skutecznie, że on tam połamał tych, którzy się z nim bili, uszkodził ich bardzo mocno. I on teraz siedzi w poprawczaku, a on się tylko bronił, on nie zaczepiał. Ale ponieważ uszkodził ich tak skutecznie, że jak to sąd orzekł, że przekroczył granicę obrony koniecznej, on teraz jest w tym poprawczaku, chłopak. To nie jest rozwiązanie. I to nie jest to, że my będziemy się czuli jakoś bezradni, kiedy no, ta przemoc będzie obecna. I teraz tak sobie myślę, no, że wy jesteście rzeczywiście w takiej trudnej sytuacji, no, mieszkając tutaj, gdzie ta przemoc jest na wyciągnięcie ręki. No, no, w Polsce jest zdecydowanie bezpieczniej, dopóki nie mamy tych uchodźców. No, trzeba być szybkim, sprawnym. Mają być mądre. Mają być mądre. Czyli umieć przewidzieć, że znalezienie się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwej porze, wśród niewłaściwych ludzi doprowadzi do niebezpieczeństwa.
Tak, nie wdawać się w dyskusję.
Tak, dokładnie. Nie wdawać się w dyskusję, unikać, odpuszczać. No. No i my jeszcze wierzymy w tą Bożą opatrzność, że kiedy się modlimy o ochronę dla siebie, dla naszych bliskich, to gdzieś tam ochronę otrzymujemy. Ja takie fajne świadectwo słyszałem, jak to święty, jak anioł stróż zadziałał w życiu pewnej dziewczyny, która otrzymała telefon swojej babci, że ta babcia pilnie potrzebuje pomocy, a ona mieszkała dość daleko. I to było takiej godzinie, że no nie było sposób później wrócić jakimkolwiek środkiem transportu, jak tylko na piechotę. Ona do niej pojechała i musiała wrócić jeszcze tej samej nocy do domu, bo od rana miała iść do pracy. I wracając, wiedziała, że będzie szła takim długim przejściem podziemnym. I kiedy wracała tym przejściem podziemnym, to widziała, że już tam zza tego przejścia wychodzi grupka takich właśnie typków, bardzo niemiłych. No i zobaczyli tą dziewczynę i już tam się zaczęły jakieś namówienia między... No i wiedziała, że to się bardzo źle skończy, bo dokładnie w tym miejscu napadano na kobiety i w najlepszym razie kończyło się na gwałcie. Więc ona w tym momencie tak bardzo zaczęła się żarliwie modlić do anioła stróża, mówiąc, że ja nie chciałam o tej godzinie wychodzić, ja zrobiłam uczynek miłości, to było z miłości do babci. Mówię, Panie Jezu, no gdybym to zrobiła z jakiejś głupoty wracając z imprezy, to moja wina, kara słuszna. Ale ja tego nie chciałam. I ona szła, modląc się do tego anioła stróża ochrony i mówi, że w pewnym momencie oni się tak wycofali, jakby się tak pod ścianami ułożyli. I ona zobaczyła, że ktoś za nią idzie, taki typ 2 metry, ale dosłownie metr za nią szedł. I sobie tak szedł po prostu. Nagle się jakby wyrósł spod ziemi. No i oni tak ładnie ją upuścili, zrobili jej miejsce. Ona przeszła, odwróciła się, już go nie było. Anioł stróż zadziałał. Więc mówię, no też taka modlitwa plus mądrość, to jest jakaś ochrona. Ale to nie znaczy też, że w każdej sytuacji no, będziemy bezpieczni. No, czasami z dopustu Bożego coś się może wydarzyć, co będzie dla nas pewnym wstrząsem, czymś niefajnym i przez to też Pan Bóg będzie chciał coś powiedzieć, prawda? Także są takie sytuacje. Już tam w szczegóły nie chcę wchodzić, ale no, trzeba się modlić o ochronę i nigdy nie przestawać. Jak się przestaniesz modlić, to oberwiesz bardzo szybko.
Szczególnie w dniu, jak się przyjęło, że godzina 19:20, to młodzież wychodzi z domu na spotkanie.
I się prosi o guzę.
No i właśnie potem są
takie... I się prosi o guzę. Czyli jedna zła decyzja, no pociągnie drugą złą.
A nie puści, tak to jest. Dużo awanturach było.
No. No tak, tak.
No jak się z tym wszystkim potem uporać?
No, nie zgadzać się na to. No, dzieciak nie jest mądrzejszy od rodzica. I, no. Jeżeli już chcemy gdzieś to dziecko, ono koniecznie gdzieś tam być na jakiejś imprezie, no to odwieźć i przywieźć z powrotem, jeżeli jesteś do tego zdolny, ale pytanie, czy zawsze się będzie chciało tak. Ale rozmawiać z dzieciakami, no one też ślepe nie są i widzą, co się dzieje i czasami do nich to dociera, że niekoniecznie mądre jest to, żeby samemu iść gdzieś tam po nocach spacerować po mieście. To jest proszenie się o guza, o problemy. Czy może jeszcze jakieś pytanko?
Moja wnuczka, jak chcesz wieczorem jechać, to przychodzi do mnie, mówi, dziadku, kochasz mnie? Ja mówię, tak, to mnie zawieziesz, tak, a przyjedziesz po mnie, tak.
Dobrze, no da się.
Jak takie decyzje nie odmówić?
No nie, no to jest to, co można było zrobić, żeby zabezpieczyć ją, no to jeszcze tylko bym zapytał, a gdzie konkretnie chcesz? Czy tam będzie bezpiecznie?
No,
czy będzie tam bezpiecznie? Tak jest, żeby była bezpieczna. Pamiętajmy, nasze czasy wcale nie są bardziej niebezpieczne niż kiedyś. Można powiedzieć, że kiedyś była jeszcze większa dzicz. Jeszcze większa dzicz. No ale jednak ta mądrość ludzi i zdolność do przewidywania pewnych sytuacji no, była jakaś większa. Dziś jesteśmy zbyt naiwni. Za bardzo ufamy tym komórkom, nie komórkom, że w razie czego to dziecko zadzwoni, poradzi sobie. No ale nie, tak nie jest.
W Polsce też nie jest tak bezpiecznie.
No, też nie jest bezpieczne, oczywiście. Niebo to będzie po drugiej stronie. Szatan wszędzie potrafi zadziałać. To jest prawda.
Dlatego tych filmów. Kung takie bicie,
czy jeszcze? Czymś mam was zdołować? Patrzę na te miny ważne. Co drugi ma minę, jakbym mu matkę zamordował. No. Czy jeszcze coś?
Nie, po prostu ciężki czas.
No tak, tak, tak.
Ja nie wiem, może te nasi rodzice może byli tak twardo trzymali, ale człowiek się bał, jak powiedzieli, że tak, po tej godzinie to nie było dyskusji, trzeba było wrócić i koniec. No tak. A teraz jak się powie, przyjdzie, to jest co ty dziadek tak wcześnie?
No tak, tak. No, dyscyplina jest bardzo ważna dzisiaj w wychowaniu. Powrót do starych, sprawdzonych metod.
No jeszcze tak powiem, w starych czasach, czy tak się wyrażę, no to jak się tak coś porządnie przeskrobało, lanie się od mamy dostało, to się bez tego nie zrobiło. A dzisiaj niestety to od razu dziecko się później poskarży.
No, jak się
i to człowiek ma tak, jest taki może... No, jak zareagować?
No dobrze, to znaczy ja niekoniecznie bym był za tym, żeby od razu tam lać dzieciaka, no, prawda? Bo to, ale karać, no powrót do kar, tylko takich sensownych, żeby dziecko to odczuło, bo czasami jeżeli karą jest to, że dziecko ma tam pozmywać naczynie, to nie jest żadna kara, to jest obowiązek dziecka. No karą to może być na przykład to, co ja mówię, pozbawić go jakiejś potencjalnej przyjemności, na którą ono czeka. No komórka to też w ogóle nie powinna być w rękach dziecka, więc to nie jest kara, bo ona w ogóle nie powinna być wcześniej w rękach dziecka. No, czyli to, że ją pozbawić, to nie ma być kara, tylko normalna reakcja rodzica na to, że komórki są dziś bardzo niebezpieczne. To w ogóle. Ale to na przykład to, że gdzieś dziecko czeka na jakiś wyjazd, na którym mu zależy, czy tam na jakiś weekend z rodziną, czy gdzieś tam. No to dobrze, pod warunkiem, że przez cały tydzień niczego nie przeskrobisz, że będziesz posłuszny, no to w weekend będzie ta nagroda. Ale jeżeli w tygodniu coś zawalisz, no to koniec, nie będzie tej nagrody. Pozbawi dziecka przyjemności związanej z czymś, na co czeka, żeby to odczuło, no to jest jakaś kara. Także choćby właśnie w taki sposób. A dzisiaj okazuje się, że mało kto w ogóle karze swoje dzieci. No to co się dziwić, że później jest. To nawet kiedyś, jak uczyłem w zawodówce, to pytałem, rozmawialiśmy o karach z chłopakami, oni sami stwierdzili, że to nie jest dobre, jeżeli nie mają kar. To oni powiedzieli, chłopaki z zawodówki, że to jednak nie jest dobre, jeżeli wszystko wolno dzisiaj. Sam co drugi powiedział, czy nawet większość, że każdy z nich tam oberwał gdzieś tam raz, czy drugi od ojca, czy od mamy i mówili, że no, należało się. No, należało się. Jak mi się to spodobało, to taka ich otwartość właśnie, takie trzeźwe rozumienie pewnych sytuacji, które były w życiu. Wiesz. Dzieci też już mnie nie lubią.
Mama zabrała zabawkę.
Tak, dziecku zabrała komórkę, no dobrze. Wylokowała z Facebooka chociaż. No dobrze, dobrze.
A może takie pytanie odnośnie, znaczy, bo nie wiem, że właśnie w Polsce na pewno no my mieliśmy inaczej, ponieważ większość to była katolicka, tak? Szła to cała klasa do komunii, się przygotowywała, także nie było takich pytań. Tutaj niejednokrotnie jesteśmy konfrontowani z tym, że są przyjaźnie w kulturach tureckich, w różnych religiach, prawda? I jakie zagrożenie z tego wynika, jak ksiądz właśnie...
No to jest taka sprawa skomplikowana, prawda, no, że po pierwsze mieszkanie wśród ludzi różnych kultur i religii nie jest zagrożeniem samo w sobie, prawda, bo oni są ludźmi i jakimiś naszymi braćmi, siostrami, tylko że zagrożenie może pojawić się właśnie wtedy, kiedy my na przykład zaczniemy zdradzać nasze wartości, przejmując wartości, no, które są obce na przykład naszej religii, wierzy, tradycjom. I to może być właśnie tym zagrożeniem, jeśli na przykład zdradzimy Pana Boga na rzecz czegoś innego. Dlatego trzeba być bardzo roztropnym w takich sytuacjach, że z jednej strony jesteśmy dla tych ludzi mili, życzliwi, ale też jest tam gdzieś jakaś granica, której nie przekroczymy. Czyli ja na przykład z powodu tego, że jestem katolikiem, nie zrezygnuję ze świętowania niedzieli tylko dlatego, żeby nie urazić uczucia kogoś, kto jest innej wiary czy religii, a kto nie uznaje na przykład Pana Boga i tak dalej. Więc są takie przestrzenie, gdzie to współistnienie jest możliwe, bezpieczne, zdrowe i dobre. I tam nikt sobie nie zawadza. Ale są takie przestrzenie, gdzie jedna strona szuka za wszelką cenę prowokacji. Wtedy to jest zagrożenie. Kiedy no, nie potrafimy sami obronić własnych wartości, a z drugiej strony no, jest jakaś druga strona, która za wszelką cenę usiłuje nam narzucić jakieś swoje rozwiązania. Dlatego też trzeba roztropnie trzeba wybierać takie miejsca wzajemnego współistnienia, czyli też dobór sąsiadów i tak dalej. Jeżeli czujemy, że z tym sąsiadem to tam za bardzo się nie dogadamy, bo on nie jest jeszcze na takim poziomie jakiegoś dialogu czy szacunku, no to po prostu się separujemy od takich ludzi. Nie odwiedzamy się i tak trzymamy się na dystans. Ale jeżeli czujemy, że to są ludzie dobrzy, że pomimo tego, że wierzą w jakiegoś innego Boga, że potrafimy siebie nawzajem szanować i tak dalej, no to nie ma przeszkód, żeby się z takimi ludźmi spotykać. Przecież w miejscach pracy czy gdzieś tam w szkołach jesteście z nimi, więc oni się naprawdę nie różnią wiele od nas, jeśli idą w zgodzie z tym, co jest gdzieś zapisane w ich sercach, prawda? Czyli, że to pragnienie dobra, prawdy, szacunku. To są nieraz tacy ludzie, od których nieraz możemy się uczyć wielu dobrych rzeczy.
Tak, to prawda, bo mąż w pracy pracuje z wieloma sztukami. Mąż kiedyś rozmawiał, pracował Panu Bogu. I na koniec kolega Niemiec powiedział, że Bogiem to jest on. I na przykład mąż zauważył, że jeżeli jedną wspólnie posiłek i spadną opuszki chleba, to Turek zaraz leci ze sprotełką i zamiata, nie chodzi po tych okruszkach. I oni też, oni mają powiedzmy swoją religię Allaha, ale są bardzo dobrymi ludźmi. Tak. I w tej religii naprawdę są od nas dużo wyżej, można powiedzieć, że my katolicy, a nie jesteśmy tak naprawdę
czasami
większa część społeczeństwa nie jest takimi katolikami, jak powinna być, prawda? Tak, tylko są tymi letnimi. A drugi temat, córka właśnie tutaj była do pierwszej komunii w niemieckim kościele i bierzmowana też była w niemieckim kościele, ale po bierzmowaniu wystąpiła z religii, ponieważ powiedziała, że religia, którą jej uczą, po prostu nie jest religią taką, jak powinna być, bo po pierwsze pan, który tej religii uczył, nie wierzył w Pana Boga, przedstawiał w Biblii, że to jest nieautentyczne, że jakby to była tylko jakaś taka opowieść i wiele takich różnych innych właśnie sytuacji, gdzie córka mówiła, mamo, ja nie będę na tą religię chodziła, bo ona jest zupełnie sprzeczna i że idą bardziej w kierunku już ewangelików, tak?
Tak. I teraz to bym tak to podsumował, że jeżeli decydujemy się na mieszkanie w takich właśnie społecznościach, gdzie jest to multikulti, to musimy włożyć 200% wysiłku w to, żeby umocnić siebie i swoje dzieci w wierze, żeby one doskonale wiedziały, w co wierzyły. Ale jeżeli u rodziców nie ma silnej wiary, nie ma wiedzy, która by uzasadniała tę wiarę, to się nie dziwmy, że później się gubią, że się dzieciaki gubią. Także dobrze, chcesz wyjechać do Niemiec, będziesz miał lepsze zarobki, ale też tam jest takie społeczeństwo. Idzie za tym konkretne zobowiązanie. Masz dwa razy więcej wysiłku włożyć w dbanie o swoją własną wiarę. Także tak bym to widział. I to jest wielką wartością, że mieszkacie wśród tych ludzi, bo oni też mogą się od was uczyć, ewangelizować. Ja odwołuję was też do takiego nagrania z tego mojego kanału, który wygłosiłem właśnie w tym roku przy okazji jednego z wyjazdów do Anglii. To jest tytuł Rodzina narzędziem ewangelizacji. Coś takiego. Jeden z ostatnich filmów. I tam jest takie bardzo konkretne słowo, które Pan Jezus przekazuje do emigrantów, Polaków mieszkających, że taka zdrowa, silna, kochająca się rodzina jest potężnym narzędziem ewangelizacyjnym. Że to niesamowicie oddziaływuje na ludzi różnych kultur i wiar. I to wiele takich wspaniałych świadectw od takich małżeństw, które modląc się, kochając, one naprawdę doprowadzały do Pana Boga, nie jednego, nie jedno małżeństwo, które po prostu ich widziało, widziało ich wzajemną miłość i wiarę. Także to też jest wasze zadanie, będąc tutaj. Naprawdę być takim światłem właśnie, takim światłem w ciemnościach, nie dać sobie zgasić tej lampy.
Pan właśnie daje taką drogę, ja na przykład nie chciałam nigdy do Niemiec wyjechać, ale Pan Bóg tak tą drogę mi pokazał, że poznałam męża, wyjechałam z córką
i w jakim celu tu jestem. Że właśnie w takim celu, żeby naszym wzorem, naszego przykładu małżeństwa ewangelizować.
Dokładnie tak.
Ludziom, nie tak, wielu jest takich, którzy jeżdżą na Ewangelię, na rekolekcje i wracajcie do Polski, bo będzie to, będzie tamto. A właśnie tutaj jesteśmy potrzebni, żeby...
Oczywiście, że tak. Ja tak samo jestem daleki, żeby was namawiać do powrotu. Chyba, że będzie jakaś taka sytuacja.
Że...